Cześć, cieszymy się, że dzisiaj odwiedzasz podcast Kościoła Port. Zawsze jesteśmy pełni pasji dla inspirowania siebie nawzajem i tych, którzy nas otaczają. Wiemy, że mówienie z serca do serca jest czymś, czego każdy z nas potrzebuje. Zatrzymanie się na chwilę i zastanowienie nad kluczowymi rzeczami w życiu to coś, co pozwala się rozwijać, a co najważniejsze, zbliża nas do Jezusa, który dla każdego ma nieskończoną miłość i bezwarunkową łaskę. Zachęcamy, posłuchaj zawartych tutaj myśli, nawet jeżeli to dla Ciebie coś nowego. Modlimy się, żeby treść tego podcastu mogła w realny sposób budować Twoje życie.
Panie, dziękujemy Ci za to, że jesteś wszystkim, czego potrzebujemy, kogo potrzebujemy. Panie, dziękuję Ci za to, że wypełniasz nasze życie. Duchu Święty, kochamy Ciebie za to, jaki jesteś, co czynisz, jak potężny, wielki jesteś, jak Twój Duch jest w stanie zmienić każdą naszą istotę, wszystko, co jest w naszym wnętrzu. To, czym żyjemy, to, czego pragniemy, jesteś w stanie przeobrazić. Tak bardzo Ci za to dziękujemy. Wywyższamy i uwielbiamy Ciebie. Amen, Kościele. Kochani, śpiewaliśmy przed chwilą bardzo ważne słowa, jeszcze przed tą piosenką. Ogłaszam to na górach i na ulicach miast. Tam, gdzie boli ciemność, Jezus wszelką władzę ma. I chcę powiedzieć, to jest sedno Ewangelii. Tam, gdzie jest ból, tam, gdzie jest ciemność, wkracza Bóg, wkracza Chrystus. Jest tym, który czyni naprawdę wyjątkowe rzeczy. I osiądźcie może. To, co chcę powiedzieć, to, że jesteśmy tutaj, przeżywamy Bożą obecność, odpowiadamy, wierzę, na Boże wezwanie, zbliżamy się do osoby Jezusa Chrystusa, bo tylko On gwarantuje nam, że tam, gdzie jest ból, tam, gdzie jest ciemność, tam, gdzie jest poczucie zagubienia, każdy człowiek może znaleźć swój ratunek w Jezusie Chrystusie. Ja dzisiaj chcę o tym mówić, dlatego że w zeszłym tygodniu mówiliśmy o mądrości, mówiła moja żona Julita o mądrości i o działaniu Ducha Świętego. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy połączyli, bo tak Boże Słowo nam to przedstawia, połączyli to, że Pismo Święte przynosi mądrość. I tak sobie pomyślałem, patrzycie na mnie, część z was, którzy nie wiecie, co się stało, to przebłysk głupoty. Jakieś 3 tygodnie temu postanowiłem, jadąc na rowerze, że będę trzymał lewą ręką kierownicy, a prawą będę sięgał do lewej kieszeni, by wyjąć rękawiczki i założyć sobie je podczas jazdy. To nie jest mądre, to jest głupie. Pytacie może, czy można zrobić odwrotnie, czyli lewą ręką do prawej kieszeni sięgać. Nie wiem, ale radzę, nie sprawdzajcie. Może się skończyć tak, jak się skończyło u mnie. Ale jedno jest pewne, czasami robimy głupie rzeczy. Natomiast to, co jest istotne, do czego ja dzisiaj chcę zachęcić, to, żebyśmy mając Biblię, wiedzieli, że Biblia zawsze daje mądre rozwiązania. I kiedy czytamy Biblię, to Biblia prowadzi nas do bardzo kompletnych, mądrych rozwiązań. I chciałbym, żebyśmy przeczytali fragment z 2 listu do Tymoteusza, rozdział 3, i będę czytał od wiersza 13, który zaczyna się tak. Natomiast ludzie źli i oszuści będą coraz bardziej brnąć w zło. Sami błądząc, również innych będą wprowadzać w błąd. Ty jednak trwaj w tym, czego się nauczyłeś i o czym jesteś przekonany, wiedząc, od kogo się tego nauczyłeś. Zwłaszcza, że od dziecka znasz Pisma Święte, które mogą cię obdarzyć mądrością dla zbawienia przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Całe Pismo natchnione jest przez Boga i pożyteczne do nauki, do wykazania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Pierwsza rzecz, ten fragment zaczyna się od czegoś bardzo poważnego. Dlatego, że apostoł Paweł mówi, że zło ma pewną tendencję do poszerzania się, do rozszerzania się. Dobra nowina polega na tym, że Królestwo Boże ma też moc do poszerzania się. I to jest ważne, żebyśmy zobaczyli, że nawet kiedy zło się pomnaża, nawet kiedy ból i ciemność jest, to tam Chrystus dalej może przejąć władzę. I specjalnie przeczytałem to w pewnym kontekście, dlatego że apostoł Paweł mówi, że zło ma tendencję do tego, że kiedy ogarnia, kiedy przenika życie człowieka, to człowiek błądzi. Zagubienie to jest jedno, ale kiedy człowiek błądzi, to jest wynik zagubienia. Powiem wam coś, co ciągle we mnie żyje. To było we wrześniu zeszłego roku. Mieliśmy z Julitą możliwość spędzić tydzień na Manhattanie. I nasz hotel był między 6 a 7 aleją na wysokości 28 ulicy, czyli w samym centrum Manhattanu. Ale postanowiliśmy, że tego dnia, dlatego że była brzydka pogoda, pojedziemy subwayem, czyli metrem nowojorskim na południe Manhattanu, żeby zobaczyć, nie wiem, strefę zero, to miejsce, gdzie zawaliły się dwie wieże, żeby zobaczyć byka na Wall Street, żeby po prostu zobaczyć giełdę. To było dla nas fascynujące, więc siedliśmy do metra. Znaleźliśmy odpowiedni kierunek i jedziemy. Mijamy jedną stację, kolejną stację i mówię do Julity, okej, za dwie stacje wysiadamy. Ale kiedy to powiedziałem, to na stacji wszyscy wysiedli z naszego wagonu. I pomyślałem sobie, okej, spoko, jeszcze dwie stacje. Drzwi się zamknęły, kolejka jechała dalej i pędem mijała kolejną stację. I zacząłem się niepokoić. Kiedy człowiek jest zagubiony, kiedy człowiek się gubi, a nie jest tego świadomy, ma w sercu pokój. Ma spokój. Ale kiedy zaczyna do ciebie docierać, że coś jest nie halo, że coś jest nie tak, to zaczyna silniej bić serce, zaczynasz przeżywać pewien niepokój, lęk i faktycznie nasza kolejka skręciła w jakiś tunel. Nikogo w wagonie, stanęła na jakiejś bocznicy. Drzwi się nie otworzyły. Patrzę przez jedno okienko, ściana, przez drugie okienko, ściana, ciemna ściana. Co robić? Patrzę na Julitę, coraz większe oczy ma. Ja nie znajduję rozwiązania, mówię, okej, musimy przejść całą sekcję tych wszystkich wagonów, może ktoś tutaj jest. Idziemy od jednego wagonu do drugiego wagonu, do trzeciego wagonu, do czwartego wagonu. Na końcu patrzę, jest jakaś osoba. Pytam się, co się dzieje, co się dzieje, gdzie my jesteśmy, co dalej. To była osoba pod wpływem narkotyków, więc nie kumała czaczy. Więc byliśmy my z Julitą i ta osoba. Nikogo z obsługi. Kolejka stoi. Drzwi zamknięte. Nie ma jak wyjść. Co robić? I zadawaliśmy sobie pytanie, okej, poczekamy. Po 10 minutach kolejka ruszyła z powrotem. Mówię do Julity, kochanie, wysiadamy na pierwszej stacji. Więc kolejka dojechała do jakiejś stacji. Ja wysiadłem, obracam się do tyłu, drzwi się zamknęły. I wtedy taka myśl, Boże, Julita nie ma komórki, a ona była po drugiej stronie. Co zrobić? Uświadomiłem sobie, że ta kolejka za chwilę ruszy. Gdzie my się znajdziemy w tym wielkim mieście? Normalnie Kevin sam w Nowym Jorku. I w tym momencie, kiedy się odwróciłem, podeszłem do tych drzwi i drzwi się otworzyły. Julita wyszła. Uff. ale ciągle to przeżywam. Kiedy opowiadam, to ciągle mi serce mocniej bije. A Julita z taką przytomnością mówi, co byś zrobił? Bo ja bym pojechała do następnej stacji i czekałabym na ciebie. I mówię, okej, a gdybym nie dojechał? No cóż, poszłabym do hotelu. Ja byłem tak przerażony, że nie wiem, czy byłoby mnie stać na tak racjonalne myślenie. Tak mądre myślenie, tak przytomne myślenie. Zawsze, kiedy jesteśmy zagubieni, kiedy błądzimy, to z tym jest związany lęk, przerażenie, bezradność, totalna, wiecie, dezinformacja, która temu towarzyszy, bo twoje emocje są silniejsze niż jakiekolwiek rozsądne myślenie. I to opisuje apostoł Paweł, mówi, że to jest zawsze towarzyszy temu, kiedy zło się zaczyna, że tak kiedyś mówiono, panoszyć. C.S. Lewis mówi, że kiedy zło rośnie, to jest też przykład czy powód do tego, żeby wierzyć Ewangelii. I dobrze mieć taką perspektywę, bo czasami jesteśmy przerażeni tym, co słyszymy, tym, co widzimy na zewnątrz, tym, co widzimy wokół nas, kiedy docierają do nas różne złe wiadomości. Ale jedno jest pewne, apostoł Paweł mówi, że ty się trzymaj tego, czego się nauczyłeś, do czego jesteś przekonany, i powiedział jeszcze coś więcej. W związku z tym, że znasz Słowo Boże, to może przynieść do twojego życia taką mądrość, że zaczniesz dostrzegać przez wiarę ratunek w osobie Jezusa Chrystusa. I to jest nasza perspektywa. To Kościół POR dlatego właśnie istnieje. Żeby głosić tą dobrą nowinę, żeby opowiadać o tym, że w Jezusie Chrystusie jest zbawienie. I że Pismo Święte, które Biblia jest tym, co może przynieść do twojego życia mądrość. A ta mądrość pokieruje cię do osoby Jezusa Chrystusa. Wiecie dlaczego? Dlatego, że samo to, że mamy Biblię w ręku, albo że mamy je na półce, to trochę za mało. Jest ważne, żeby znać Pismo Święte. I to jest dzisiaj wyzwanie, wiecie, dlatego, że co jakiś czas słyszę takie sformułowanie i takie wielkie pytanie, dlaczego tak mało ludzi zna Biblię. I chciałbym dzisiaj się zmierzyć z tym pytaniem. Trochę odpowiedzieć sobie na to, dlaczego, ale też znaleźć sposób na to, jak znać Biblię. Co wy na to? Dlatego, że wiecie, żyjemy w bardzo ciekawych czasach. Jeszcze 30 lat temu, wiecie, ile słów przyswajaliśmy każdego dnia? 10 tysięcy. Dzisiaj człowiek jest narażony na przyswajanie 100 tysięcy słów każdego dnia. 10 razy tyle. Chciałbym poprosić o slajd kolejny. 115 maili wymagających natychmiastowej odpowiedzi, SMS-y, wiadomości na Twitterze, sprawdzanie co u znajomych na Facebooku i w innych sieciach społecznościowych, wiadomości z kraju, ze świata, codzienna porcja memów, do tego nieśmiertelna telewizja, prasa, bodźcy z wielkomiejskiej dżungli. Rany, ja zwariuję, nie tylko ty, wszyscy. Ci, którzy neurolodzy, psycholodzy odkrywają, że nasz mózg potrafi i ma ogromną zdolność adaptacyjną. Potrafimy gromadzić naprawdę mnóstwo informacji. Ale przesilenie polega na tym, że mamy coraz więcej wiadomości, coraz więcej informacji, ale mamy ogromne wyzwanie w tym, żeby w tym wszystkim być selektywnym. Żeby odróżnić to, co jest właściwe, to, co jest dobre, to, co jest pożyteczne dla naszego życia, od tego, co jest zwykłym śmieciem, który gdzieś spoczywa w naszym mózgu i zaczynamy to przetwarzać. I to przetwarzanie zajmuje nam bardzo dużo energii, bardzo dużo też czasu. I przynosi też ogromne skutki, które wcale nie są łatwe. Dlatego, że ci, którzy badają ten fenomen naszego mózgu, odkrywają też to, że przez to, że ciągle przetwarzamy tyle danych informacji, tyle informacji, i nasz mózg jest w to tak mocno zaangażowany, mamy coraz trudniejsze relacje z innymi, bo tracimy empatię. Coraz bardziej jesteśmy zdezorientowani, coraz mniej skoncentrowani i słuchajcie, coraz mniej zdolni do pogłębionego myślenia. I to są fakty, to są pewne rzeczy, które się dzieją i wszyscy jesteśmy na to narażeni. Ja ostatnio doświadczyłem tego. Jechałem na rowerze jakiś miesiąc temu, wziąłem plakaty informujące o naszym pikniku i zacząłem jeździć po wszystkich tu okolicznych ulicach, dzielnicach. Roznosiłem te plakaty, przyklejałem i pomyślałem, pojadę do Orłowa, tam jest dużo ludzi zawsze. Zajeżdżam do Orłowa, zatrzymałem się przy budce z kawą. Wiecie, takie są budki na też takie rowerowe, na wózkach, więc pasowało, ja na rowerze, oni na rowerze, byliśmy mobilni. Podjeżdżam i mówię, czy mogę rozwiesić plakat? Nagle jedna dziewczyna, która tam siedziała, nie było żadnych klientów, odrywa wzrok od komórki, patrzy na mnie, tak, oczywiście, i dalej patrzy na komórkę. Więc ja zadaję pytanie, a gdzie mógłbym powiesić ten plakat? Tak patrzy na mnie, jak zza mgły, i mówi, no nie, tu nie, tu nie wolno. Może na drzewie? Okej. Idę do kolejnej budki, bo tam są dwie. Inna pani patrzy w komórkę, odrywa wzrok, kiedy ja zadaję pytanie, czy mogę tutaj powiesić plakat. Ależ tak, naturalnie, oczywiście. I dalej patrzy w komórkę. Ja się pytam, a gdzie mógłbym powiesić ten plakat? Ona mówi, no nie, tu nie, tu nie wolno. Mówię, telepatia jakaś. Mamy problem z pogłębionym myśleniem. Te wszystkie instrumenty, które swoją drogą są bardzo użyteczne i bardzo nam pomagają, przyspieszają różne procesy. Tak? Nie wyobrażamy sobie dzisiaj zakupów bez internetu, nie wyobrażamy sobie kupna biletów na koncert bez internetu, nie wyobrażamy sobie tego, żeby sprawdzić, o której nasz autobus odjeżdża z przystanku bez internetu. To wszystko jest bardzo użyteczne, ale skutkiem tego jest to, że coraz mniej mamy interakcji międzyludzkich. Coraz mniej koncentracji, coraz mniej uwagi mamy co do rzeczy najważniejszych, najistotniejszych. I kiedy o tym mówię, chciałbym, żebyśmy zobaczyli pewne statystyki. Ile godzin materiałów zamieszczonych jest w ciągu sekundy na YouTubie? 82 godziny nowych materiałów w ciągu sekundy. Tylko kilka wezmę. Na Instagramie użytkownicy uploadują około 347 tysięcy zdjęć na minutę. To są ogromne ilości. Ale spójrzmy na tą czarną tablicę. Jaką część słów przyswaja człowiek, który czyta Biblię 10 minut dziennie w stosunku do wszystkich słów, które dziennie przyswaja współczesny człowiek? 2,25%. Pod warunkiem, że ktoś szybko czyta. Ja się do tej grupy nie łapię, bo nie potrafię czytać 2250 słów w ciągu 10 minut. Dlatego, że czytam bardzo wolno i czytam ze skupieniem. Staram się. Rzadko mi to wychodzi. Ale pomyślcie o tym, jeżeli tylko 10 minut czytamy Biblię dziennie, to 97% tak naprawdę przyswajamy zupełnie czegoś innego. Jak z tym rywalizować? co z tym zrobić. Dlatego, że apostoł Paweł mówi do Tymoteusza, znasz od dzieciństwa Pismo Święte. I one prowadzą cię do mądrości, która ta mądrość wyzwala w tobie wiarę do osoby Jezusa Chrystusa. Wiecie, nie chodzi tylko o samą znajomość Pisma, bo sama znajomość Pisma też nas nie uratuje. To jest ważne, żeby to powiedzieć. Sam tekst, to, że znamy Biblię na pamięć, nie znaczy, że to nas uratuje. To nas prowadzi do osoby, która nas ratuje, do Jezusa Chrystusa. To jest bardzo ważne, bo czasami możemy popaść w takie myślenie, które opiera się na takim bardzo legalistycznym podejściu, prawnym, zakonnym. Niektórzy używają tych słów. Że kiedy znamy Biblię, to już to nas ratuje i zbawia. Nie, znamy Biblię dlatego, że potrzebujemy poznać Jezusa Chrystusa. Bo tylko On nas jest w stanie uratować. Tylko On jest w stanie nas zbawić. Jakiś tydzień temu trochę skrócono mi gips. I będąc u lekarza, może to zdejmę, miałem gips dotąd, więc cały czas miałem zgiętą rękę przez jakieś 2 tygodnie. I ucięto mi gips, bo pani powiedziała, trochę byś miał więcej luzu, człowieku, trochę byś mógł więcej tą ręką ruszać. Ale pamiętam ten ból, kiedy zrobiłem coś takiego pierwszy raz. Wiecie dlaczego? Dlatego, że mięśnie zastygły, mięśnie zmalały. Wystarczyło 2 tygodnie, żeby odzwyczaić się od takiego ruchu, wiecie, machania. Cześć, teraz mogę to zrobić. Ale wtedy to by było tak, że musiałbym to robić całym ciałem. O czym to mi mówi? O tym, że wystarczy 2 tygodnie, żeby mieć jakiś nawyk. I niektórzy tak właśnie twierdzą, badając kwestię nawyków, że wystarczy 3 tygodnie, żeby mieć jakiś odpowiedni zwyczaj, pewien nawyk, który wypracujemy. Wystarczy przez 3 tygodnie robić jedną rzecz o stałej porze, a stanie się twoim nawykiem. I to jest pewnego rodzaju dyscyplina, w którą potrzebujemy wejść. I dlatego apostoł Paweł mówi do Tymoteusza, ty znasz to, bo robiłeś to od tak długiego czasu. Ty robiłeś to od momentu, kiedy mogłeś już poznawać Boga i zaprzyjaźniłeś się z Pismem Świętym. I dlatego to jest ważne, kochani rodzice, żebyśmy wkładali w życie naszych dzieci Słowo Boże. Czytali z nimi Biblię. To nie jest popularne, ale nie czekajmy na to, aż dzieciaki same zaczną czytać Biblię, bo na pewno same nie zaczną. Dlatego, że inne rzeczy ogarniają ich świat tak mocno, tak bardzo, że nawet nie jesteśmy w stanie sobie zdawać z tego sprawę, że na TikToku więcej informacji przetwarzają, kilkadziesiąt razy więcej, niż to, gdyby w tym czasie spojrzeli na Biblię. Dlatego, że obrazy, które przemawiają do nas, wideo, które do nas przemawia, jest tak silne, tak mocne. I to jest też pewnego rodzaju wyzwanie, wiecie? Dlatego, że Biblia, to stamtąd nie wyskakują wielkie nagłówki. Takie jak na różnych portalach informacyjnych. W Biblii nie ma wielkich nagłówków, ale to, co jest niesamowite i wielkie w Biblii, to kiedy dogłębnie ją zaczynamy czytać, nasze życie wewnętrzne się zmienia, nasz duch jest poruszony, nasza istota zaczyna ożywać, to, co najgłębsze w nas, nasz duch zaczyna ożywać i jesteśmy prowadzeni do poznania osoby Jezusa Chrystusa. Dlatego, że w Biblii bohaterem Biblii jest Jezus Chrystus. Najważniejsza osoba, najważniejsza istota opisana w Biblii to Jezus Chrystus. I kiedy zaczynamy czytać, nawet bez wielkich nagłówków, zaczynasz tęsknić do Jezusa Chrystusa, zaczynasz interesować się Jezusem Chrystusem, zaczynasz dostrzegać, że jedyny ratunek jest w Nim. I nie wyskakują wielkie nagłówki. I powiem tak, Biblia nie jest taka, nie daje takich łatwych rozwiązań, jak czasami gadające mądre głowy w internecie, którzy są fachowcami od wszystkiego. Zapytasz ich, jak zrobić jajecznicę, powiedzą ci. Zapytasz ich, jak stworzyć wielką firmę, też ci powiedzą. Ten sam człowiek, znawca od wszystkiego. I czasami myślimy, scrollujemy, mówimy, nie, tutaj jest za dużo zasad. Muszę poszukać takiego, który da mi 2-3 złote zasady na życie. Ten mi nie daje takich. Okej. O, jest, znalazłem. Biblia nie daje prostych rozwiązań, ale daje kompletne rozwiązania. Wiecie, jaka jest różnica? Taka, że kiedy Biblia na przykład mówi o tym, przebaczajcie sobie jedni drudzym, tak jak Chrystus wam przebaczył, to jest kompletne rozwiązanie. Dlatego, że najprostsze rozwiązanie jest takie, bądź asertywny. Musisz powiedzieć komuś, jak bardzo ciebie zranił i że masz mu za złe. I często towarzyszy temu złość i myślisz sobie, okej, najłatwiejsze rozwiązanie to jest zemsta. Najłatwiejsze rozwiązanie to jest odwinąć się na pięcie i pójść w swoją stronę. A Biblia, kiedy daje kompletne rozwiązanie, to mówi przebacz. Wiecie dlaczego? Dlatego, że przebaczenie uwalnia tą osobę, która nas skrzywdziła, ale uwalnia nas samych. I to jest ta różnica. Może nie jest łatwo zastosować Biblię, ale kiedy zaczyna się stosować, to jest zbawienne dla ciebie, to jest ratujące. Dlatego, że Jezus Chrystus nas nauczył tego, że mamy przebaczać tak, jak On przebacza. I to jest ta różnica, słuchajcie. Kiedy mówimy o mądrości, to mamy na myśli nie tylko samą wiedzę, ale doszukujemy się właściwych rozwiązań, które przynoszą właściwe rezultaty. Innymi słowy, Biblia jest pełna historii, pełna niesamowitych słów, które przynoszą takie rady, które kończą się lepszymi rozwiązaniami niż to, co daje nam filozofia, humanizm i inne rzeczy. Powiedzcie mi, ja się nad tym zastanawiam. Jeżeli ludzie mówią, i jest taka filozofia, która jest bardzo popularna, która mówi, że człowiek jest w zasadzie dobry i wystarczy mu tylko stworzyć dobre warunki do rozwoju, to dlaczego, jeżeli jest tak dobrze, jest tak źle? To jest truizm. Dlaczego jest tak źle, kiedy my myślimy, że jest dobrze? Dlatego, że humanizm nikogo nie uratuje. Żadna filozofia, choćby była najlepsza, i nie chodzi o to, żeby wszystko wyrzucać, wiecie, do śmieci. Nie, bo mądrość jest rozsiana naprawdę w wielu rzeczach. Ale z zasady, jeżeli jesteśmy odciągani od Jezusa Chrystusa, to tam nie znajdziemy naprawdę czegoś, co nas jest w stanie zbawić. Bo zbawienie jest tylko w Jezusie Chrystusie. I mądrość polega na tym, że czytając tą księgę, zaczynasz kierować swój wzrok na osobę Jezusa Chrystusa i zaczynasz dopuszczać Jego do swojego życia, by On dokonał zmiany od wewnątrz na zewnątrz. Wiecie, może, żeby konkurować z tymi rzeczami, może, to jest moja propozycja, ale może są 3 rzeczy, które warto spróbować. Pierwsza rzecz to taka, żeby czytać Biblię z jakiegoś naprawdę świeżego przekładu. Bo jak weźmiesz Biblię, która została zapisana 300 lat temu, to tak jakbyś czytał Pana Tadeusza. Niektórzy się zachwycają, ale ja przestałem rozumieć. To tak, jakbyś czytał Krzyżaków. Kto czytał ostatnio Krzyżaków? Wow. Nie pytam Julity, czy rozumie, bo by zepsuła moje kazanie. Ale tak ważne jest, żeby czytać Boże Słowo w czymś, co do nas przemawia, w języku zrozumiałym dla nas. Druga rzecz. I chciałbym, żebyście tego spróbowali, żebym ja też tego ciągle próbował. To jest czytanie Biblii z modlitwą. Dlatego, że kiedy czytasz Biblię z modlitwą, nagle staje się dla ciebie bardzo to osobiste. Zadajesz przy okazji pytania Panu Bogu, na które On może tym słowem odpowiadać do ciebie. I trzecia rzecz, właśnie to taka, żeby traktować Pismo Święte jako przeżycie. Przeżyj Biblię. To nie jest tylko lektura, to nie jest tylko taka zwykła książka. To jest coś, co może przeniknąć do twojej duszy, co możesz przeżyć. To może stać się tak bardzo osobiste, że słowa, które tutaj są zapisane, wyskakują z tych kart i przemieniają twoje wnętrze, twoje serce. Więc te trzy elementy są tak bardzo ważne. I wiecie, nie powiem wam dzisiaj, czy starczy czytać Biblię 10 minut dziennie. To jest niewłaściwe zadane pytanie. Właściwe pytanie jest takie, czy ja ciągle mam pragnienie, żeby znać Biblię, żeby znać Chrystusa. Czy ja ciągle mam pragnienie, by znać Biblię, by znać Chrystusa. To jest kierunek myślenia dla chrześcijan. Bo naszą osobą, w której postrzegamy, widzimy i jedynie możemy dostrzec zbawienie, to jest Jezus Chrystus. A Biblia jest na tyle mądra, żeby kierować nasz wzrok na Chrystusa, Zbawiciela. Ten, który przyszedł do bardzo przestraszonych uczniów, powiedział: pokój wam. To są słowa, które wtedy zmieniły ich życie. Ten, który przyszedł do chorych i powiedział: bądźcie uzdrowieni. Wasza wiara was uzdrawia. I oni byli uzdrawiani, to ci ludzie widzieli w Jezusie Chrystusie Zbawiciela. Ci ludzie słyszeli różne historie o Bogu, ale kiedy poznali Chrystusa osobiście, to zmieniło kierunek ich życia, bieg ich historii. I chciałbym, żebyśmy zobaczyli, że mądrym jest to, że Bóg dał nam Biblię. To jest najmądrzejsze rozwiązanie. Rozwiązaniem tym jest to, że Jezus Chrystus przychodzi do ciebie wtedy, kiedy łączysz swoje życie z tą księgą. To jest sposób, przez który Bóg mówi. I Bóg chce mówić osobiście. Bóg chce naprawdę całkowicie rozgrzać twoje serce. Wyzwanie polega na tym, że obecny przekaz, który do nas dociera, jest bardzo silny. Bardzo mocno angażuje nasze emocje. Bardzo mocno wywołuje pewne, wiecie, mechanizmy w mózgu, że zaczynamy myśleć: wow, to jest coś. Ale kiedy zestawisz to z osobą Jezusa Chrystusa, kiedy prawdziwie Go poznajemy, to chcę wam powiedzieć, nie ma lepszej osoby. Nie ma nikogo bardziej fantastycznego. Ja jestem zachwycony zawsze osobą Jezusa Chrystusa, kiedy mogę coś odkryć w Nim, co wyskakuje z tej księgi i kiedy mi pokazuje, jaki Bóg jest dobry, jaki Jezus Chrystus jest cudowny, jaki Jezus Chrystus jest niesamowity, jaki jest fantastyczny. I mógłbym tak wymieniać i wymieniać i wymieniać, dlatego że jedną rzecz zrozumiałem, czytając Biblię, że to jest o Jezusie. Że te historie to nie jest coś, co ma nam pokazać coś, co było kiedyś 2-3 tysiące lat temu. 5 tysięcy lat temu, ale że to wszystko jest plan Boży, by nas zbawić, by nas uratować w osobie Jezusa Chrystusa. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj zrobili pewne wyzwanie i pomogli sobie co do przyszłości od tego miejsca i powiedzieli: Panie, chcę połączyć Twoje słowo z poznaniem Ciebie. Chcę Ciebie znać lepiej przez to, co tutaj czytam. Ja dzisiaj nie chcę zachęcić się do tego, żebyś czytał, bo tak trzeba, bo tak wypada, bo taki zwyczaj, bo tak w kościele mówili, bo tak pastor coś powiedział, że trzeba czytać. Nie, chcę cię zachęcić, przeczytaj, dlatego żeby poznawać Chrystusa. To jest mądrość. To jest mądrość, bo wszystko inne będzie się zmieniać, ale Jezus Chrystus się nie zmienia. On jest wczoraj, dzisiaj i na wieki ten sam. Tak? Zgadzasz się? To wstań i módlmy się do Chrystusa, do Boga. Panie, dziękuję Ci za to, że Ty dajesz nam swoje słowo, które zawiera niesamowity pokład mądrych, nie tylko rad, ale przede wszystkim prowadzi nas do osoby Jezusa Chrystusa. Panie, dziękuję Ci za to, że kiedy mamy Twoje słowo, to objawia, objaśnia nam, kim jest Jezus. Ojcze, dziękuję Ci za to, że zostawiłeś nam spisane Twoje słowo, które zawsze prowadzi nas do Jezusa. I w Nim upatrujemy nasz ratunek, nasze zbawienie. Panie, dziękuję Ci za to, że możemy być Twoimi dziećmi, że możemy należeć do Ciebie, że możemy tworzyć wspólnotę, Kościół, gdzie obdarzamy szacunkiem Twoje słowo. Ale chcemy, by ono przenikało całe nasze jestestwo, bo chcemy znać lepiej Jezusa Chrystusa, tego, który przynosi ratunek, tego, który daje nam wiarę w zbawienie. I dziękuję Ci, Panie, za to, że dzisiaj jest dzień, w którym możemy powiedzieć: tak, cenimy Twoje słowo. Tak, dzisiaj wyznajemy, że potrzebujemy Twojego słowa na każdy dzień, jak chleba, jak lekarstwa, jak czegoś, co przynosi do naszego życia wolność, bo ta wolność nas kieruje do Jezusa. Panie, dzięki Ci za to. Panie, dziękuję Ci za ten wspaniały Kościół. Dziękuję Ci za szacunek wobec Twojego słowa, które jest w Kościele. Panie, dziękuję Ci za cenność tego, czym jest Twoje słowo dla naszego życia, bo wierzę, Panie, w to, że kiedy znamy Twe słowo, to dzieje się coś wyjątkowego. Zmiana od wewnątrz. I nasz wzrok kieruje się na tego, który ratuje. Panie, kochamy Ciebie i wyznajemy, że jesteś bohaterem naszych Biblii. Że jesteś tym, który przynosi do naszego życia zwycięstwo. Jesteś tym, który nawet kiedy jest wokół ból i ciemność, możemy to ogłaszać na górach i na ulicach, że Ty masz władzę. Panie, dzięki Ci za to, wywyższam Ciebie i uwielbiam.
Jeżeli czujesz się zainspirowany, zapraszamy do nas. Spotykamy się na Huzarskiej 3A w Redłowie każdej niedzieli o godzinie 11:00. Na miejscu będą osoby, które przyjaźnie Ci przywitają i podadzą wszystkie potrzebne informacje.